Powiedz mi, jak mnie kochasz?
Powiem.
Więc?
Kocham cię w słońcu i przy blasku świec. Kocham cię w kapeluszu i w berecie. W wielkim wietrze na szosie i na koncercie. W bzach i w brzozach. I w malinach i w klonach. I gdy śpisz, i gdy pracujesz skupiona, i gdy jajko roztłukujesz ładnie. Nawet wtedy, gdy ci łyżka spadnie. W taksówce i w samochodzie. Bez wyjątku. I na końcu ulicy. I na początku. I gdy włosy grzebieniem rozdzielisz. W niebezpieczeństwie. I na karuzeli. W morzu. W górach. W kaloszach i boso. Dzisiaj. Wczoraj. I jutro. Dniem i nocą. I wiosną, kiedy jaskółka przylata.
A latem, jak mnie kochasz?
Jak treść lata.
A jesienią, gdy chmurki i humorki?
Nawet wtedy, gdy gubisz parasolki.
A gdy zima posrebrzy ramy okien?
Zimą kocham cię jak wesoły ogień. Blisko, przy twoim sercu. Koło niego. A za oknami śnieg. I wrony na śniegu.
Witamy Państwa bardzo serdecznie. Słowami tej pięknej rozmowy lirycznej Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego, która niech będzie takim mottem dla naszego dzisiejszego spotkania. Witamy Państwa, ale czy możemy mówić po prostu witamy Was? Czy wszyscy się zgadzają? Dzięki, bardzo się cieszymy, że możemy tak się do Was zwracać. Bardzo nam miło i naprawdę traktujemy to jako przywilej, że możemy tutaj być w tej sali po raz drugi. Byliśmy już kilka lat temu. Tutaj też widzimy niektóre znane twarze, co bardzo też nam pomaga. I cieszymy się, że jesteście z nami. Wiemy, że przyszliście tutaj z różnym nastawieniem, szczególnie ci, którzy są po raz pierwszy. Niektórzy być może bardzo sceptycznie zapatrywali się na to dzisiejsze wydarzenie. Przyprowadzeni zostali troszkę na siłę.
Wiemy, że głównie to są mężczyźni. To mężczyźni mniej chętnie biorą udział w tego typu wydarzeniach. Mężczyźni, dopóki małżeństwo jeszcze jakoś funkcjonuje, to uważają, że wszystko jest dobrze i nic nie trzeba robić. Bardziej panie widzą konieczność, czy chęć, czy mają ochotę, żeby konserwować, żeby coś poprawić, żeby coś ulepszać.
Wiecie, zimą, kiedy mamy konferencję, jest śnieg, to widać czasem takie ślady ciągnięcia po śniegu takich panów. Więc słuchajcie, naprawdę panowie, doceniamy wasz trud, wasze poświęcenie, że jednak tutaj jesteście. I obiecujemy, że nie będzie się działo nic strasznego.
Nie będziecie musieli wstawać i publicznie mówić, co złego zrobiliście w swoim małżeństwie.
Będziecie to robić na siedząco. Nie. W każdym razie, słuchajcie, naprawdę bardzo, bardzo doceniamy to, że zdecydowaliście i panie, i panowie tym razem poświęcić cały ten dzisiejszy dzień. Chociaż to jest sobota, pewnie niektórzy marzyli o wypoczynku, o nadrabianiu różnych zaległości, które gdzieś tam narastają i nawarstwiają się. Więc tym bardziej przyjmijcie wyrazy szacunku i uznania z naszej strony. I też słuchajcie, my mamy świadomość, że na ogół przed tego typu wydarzeniami w małżeństwach rodzą się napięcia i konflikty. Albo wczoraj wieczorem jesteśmy przekonani, że niektórzy z Was się posprzeczali, pokłócili. Niektórzy dzisiaj rano mieli trudną sytuację, więc podajmy sobie ręce w małżeństwach. Podajmy sobie ręce niezależnie od stanu naszych uczuć, naszych emocji na teraz. Taki dobry początek, króciutki początek. My jesteśmy małżeństwem 39 rok za 3 miesiące, dokładnie za 3 miesiące, 17 lutego minie 40 lat naszego małżeństwa. No i właśnie tak jak tutaj pan Jakub mówił, jesteśmy rodzicami 3 dorosłych synów, mamy teraz 3 wspaniałe synowe, mamy 7 wnucząt, więc teraz realizujemy się jako babcia i dziadek. I to jest taka nasza ogromna radość patrzeć na ich rodziny, patrzeć na to, jak dzieciaki powoli wchodzą w życie. I chcielibyśmy też troszeczkę dowiedzieć się o Was.
Więc chcielibyśmy prosić, żeby ci, którzy są dłużej niż 15 lat w małżeństwie, żeby wstali. Żeby ci wszyscy, którzy są dłużej niż 15 lat, wstali. Słuchajcie, nie siadajcie. Ci, którzy, żeby usiedli tylko ci, stójcie na razie, ci, którzy są krócej niż 20 lat. Kto jest krócej niż 20 lat, niech usiądzie. No. Piękni 20-letni, tak? A teraz niech usiądą tylko ci, którzy są krócej niż 25 lat w małżeństwie. Aha, dobrze. Niech usiądą ci, którzy są krócej niż 30.
Krócej niż 30
można usiąść.
To ile lat jesteście?
31. 35. 30 równo.
No to brawo.
Brawo. A teraz poprosimy może, żeby wstały te osoby, które są krócej niż, niż 15. Krócej niż 15. Kto jest krócej niż 15?
Dobra.
Więc to są ci młodsi stażem. Prosimy, żeby usiedli ci, którzy są dłużej niż 10. Kto jest dłużej niż 10, niech usiądzie. No, już jest nas mało. A kto jest dłużej niż 5, niech usiądzie. Zostają tylko ci, którzy są krócej niż 5, tak? A kto jest ci, którzy są dłużej niż 3 lata, niech usiądą, prosimy bardzo. Dobrze.
Dobra. To ile lat jesteście? Ile czasu?
Półtora roku.
Też półtora roku.
Trzy lata.
Dobrze. No więc słuchajcie, rozpiętość spora od półtora roku do 30 paru. Dobrze.
Czy są narzeczeni albo single oprócz księży?
Okej. Okay. Słuchajcie, więc mamy, jak nie widzicie, mamy różny staż, ale jesteśmy też w różnej kondycji małżeńskiej i pewnie są tutaj małżeństwa bardzo, bardzo dobre, ale pewnie są też takie, które zmagają się ze swoją relacją.
Ale kiedy patrzymy na, kiedy prowadzimy tego typu konferencje i kiedy patrzymy na wasze twarze, to czasami staż małżeński można poznać po tym, jak siedzicie, jak na nas patrzycie. Bo te osoby, które są dłużej niż 20 lat w małżeństwie, często zakładają ręce, wyciągają, kiedy są wygodniejsze fotele, wyciągają tak nogi i tak patrzą trochę na nas spod oka, jakby chciały nam powiedzieć, co wy nam na temat małżeństwa nowego możecie powiedzieć. W każdym razie, no, osoby, które są krócej w małżeństwie, często siedzą bliżej siebie. Narzeczeni, jak się trafiają, to chcieliby siedzieć na jednym krześle oczywiście razem.
Ale to pokazuje nie tylko staż, ale pokazuje też właśnie kondycję małżeństwa. Więc są małżeństwa bardzo dobre, są takie, które się zmagają ze swoją relacją, niezależnie od stażu. Są takie, które mogą powiedzieć, kochamy się jak szaleni, a są tacy, którym jest to powiedzieć trudno. Niektórzy z nas mogą powiedzieć, kochamy się, ale się nie lubimy. Kiedyś usłyszeliśmy takie zdanie, bardzo ciekawe. No więc właśnie. I pewnie każdy z nas mógłby swoją relację troszkę inaczej opisać też w ramach tego samego małżeństwa, bo inaczej możemy postrzegać to, co się między nami dzieje. I pewnie też zadajemy sobie to pytanie, ja kocham, ale czy on, ona kocha? I co to
ja
znaczy?
Ja nie kocha?
I dzisiaj na tej konferencji...
I co to znaczy naprawdę kocham? Więc jakie mamy cele na dzisiejszej konferencji? Po pierwsze, chcemy, żebyśmy lepiej mogli zrozumieć, czym jest miłość.
Będziemy próbowali oswoić to pojęcie.
Po drugie, chcielibyśmy wszyscy, żebyśmy lepiej rozumieli, jakie są jej różne formy, jakie są różne rodzaje, jakie są jej różne aspekty. Po trzecie, chcielibyśmy, żeby każdy z nas mógł ocenić ze swojej strony temperaturę, czy poziom jej gorącości, czy aktywności. I wreszcie chcielibyśmy, żeby ta konferencja miała wymiar praktyczny, żebyśmy każdy z nas mógł odkryć, czy zastanowić się, co możemy zrobić, aby poprawić jej stan.
Nawet jeśli jest bardzo dobry, bo zawsze jeszcze coś możemy zrobić, zawsze jeszcze coś możemy poprawić, ulepszyć. I słuchajcie, my tutaj nie chcemy odkrywać jakichś wielkich prawd. Chcemy często sięgnąć do tego, o czym już wiemy, co znamy, tylko właśnie wpuścić troszkę świeżego powietrza. Odkurzyć, przewietrzyć, odnowić,
może niektóre rzeczy poukładać, jak się pozostawia razem, to jak się poukłada, to wtedy ten obraz czasami jest pełniejszy czy trochę lepszy. I o rozkładzie już była mowa.
Odnosić się będziemy do Pisma Świętego w czasie tej konferencji.
Bo uważamy, że Pismo Święte dla nas, dla ludzi wierzących, jest przewodnikiem. Przewodnikiem, jak mamy żyć, nie tylko jako ludzie w naszym odniesieniu do Boga, ale również jak mamy funkcjonować w naszych małżeństwach.
To jest to niesamowite, natchnione Boże Słowo, to, które dał nam sam Stwórca, w którym jest ten przekaz Jego wielkiej, niesamowitej mądrości, przez które poznajemy Jego, ale przez które poznajemy też samych siebie i też siebie w swoich relacjach. Więc pozwólcie nam, że będziemy do tego wspaniałego Słowa Bożego odnosić się i na nie powoływać. Przed nami wykłady. Krótkie ćwiczenia w parach, one nie są bolesne. Niektórzy, wiem, że niektóre osoby, kiedy słyszą o tym, że będą jakieś ćwiczenia, to dostają gęsiej skórki, ale staraliśmy się, żeby te ćwiczenia, te króciutkie ćwiczenia, nie były bolesne. Zwykle będą polegały na tym, że coś tam sobie króciutkiego napiszecie, bardzo króciutkiego, i pokażecie współmałżonkowi. Tak, żeby poruszyć nasze.
Każdy powinien otrzymać notatnik, ponieważ będziemy wychodzili na przerwy, czasami przychodzili gdzieś. Zachęcamy, żeby może podpisać notatniki, bo wtedy będzie łatwiej trafić na swój, w razie czego. I
dlaczego
chyba
tak?
Ze spraw porządkowych toalety są na lewo od mojej strony i przy schodach tam. Początki i końce będzie obwieszczał gong i prosimy o wyciszenie telefonów komórkowych.
Dlaczego taki temat? Dlaczego postanowiliśmy się zmóc z tym tematem? No bo chyba dla każdego z nas jest to jeden z najistotniejszych tematów naszego życia. Kto z nas tak naprawdę nie marzył o miłości?
Magda nie działa.
Ja tak? Nie działam. Raznie.
Przejdziemy na nagłowny mikrofon.
Kto z nas nie marzył o miłości? Kto nie pragnął kochać i być kochanym? Kto nie szukał tej drugiej osoby? Bo mieliśmy gdzieś tam w naszych sercach cały czas to przekonanie, podświadome bardziej niż świadome, że miłość znajdziemy w relacji z kimś. Więc szukaliśmy tego kogoś i wreszcie, sądząc tutaj po tym, co widzimy, znaleźliśmy tę osobę. I wtedy zadawaliśmy sobie pytania: kocham, nie kocham, kocha, nie kocha. A potem weszliśmy w tę niezwykłą relację, którą nazywamy relacją małżeńską, i te pytania pewnie wcale nie odeszły, tylko cały czas nam towarzyszą. Czy jeszcze kocham, czy jeszcze jestem kochany? No i właśnie, co to znaczy? Jak to jest z tą miłością, która jest tym niezwykłym i odwiecznym tematem rozmyślań, rozmów, radości
książek,
i dramatów?
Filmów, sztuk teatralnych.
Więc co to
jest? Jak wiemy, miłość odnosi się nie tylko do relacji między kobietą i mężczyzną. To nie jest tylko coś, co opisuje relacja małżeńska, ale również odnosi się do relacji z dziećmi, z rodzicami, rodzeństwem, a nawet przyjaciółmi w pewnym sensie.
Więc co to jest miłość? To jedno słowo, jak pewnie wszyscy też już wiemy i widzimy i słyszymy, może określać bardzo różne sytuacje. I też czujemy podskórnie, że miłość miłości nie jest równa. A to dlatego, że miłość ma bardzo różne oblicza. I język polski jest taki troszkę ubogi, jeśli chodzi o te określenia dotyczące miłości. I my tutaj chcemy posłużyć się pewnymi słowami, które są zaczerpnięte z języka greckiego. Grecy mieli znacznie szerszy szersze spektrum tych określeń, które były stosowane do tej wyjątkowej relacji dwojga ludzi. Więc posłuchajcie.
Popatrzymy na takie 10 pojęć, które opisują pewne rodzaje miłości. Pierwszym rodzajem miłości, o którym chcemy powiedzieć, to jest greckie eros, czyli łacińskie amor.
I temu rodzajowi miłości poświęcimy najwięcej uwagi. Najdłużej o nim pomówimy. Dlaczego? Dlatego, że kiedy mówimy o miłości, to zwykle myślimy właśnie o takiej. To jest pierwszy obraz, który przychodzi nam do głowy. To jest właśnie obraz tej miłości, którą możemy określić mianem miłości eros. I takiej najczęściej poszukujemy, słuchajcie. I kiedy słyszymy to słowo, to często pierwszym skojarzeniem jest miłość, która realizuje się w zbliżeniach seksualnych. Ale nie to jest sednem miłości eros.
Eros to ten rodzaj miłości, w którym dominującą rolę odgrywa przede wszystkim zauroczenie, oczarowanie, fascynacja. To ten rodzaj miłości, w którym jesteśmy pociągnięci czyimś wyglądem, sposobem poruszania się, ubioru, sposobem funkcjonowania, wyrazem oczu, uśmiechem, tonem głosu, albo osobowością, odwagą, mądrością, szlachetnością, wytrwałością.
I król Salomon napisał takie słowa: oczarowałaś me serce, siostro ma oblubienico, oczarowałaś me serce jednym spojrzeniem twych oczu, jednym paciorkiem twych naszyjników. I to jest takie doznanie, które niektórzy z nas też w swoim życiu mieli. Jest jakiś impuls i nagle...
Niektórzy mówią, jak grom z jasnego nieba, nagle coś na mnie spadło i wszystko się zmieniło. Wtedy nagle okazuje się, że tracimy rozum, bo organizm przechodzi w stan nienaturalnego funkcjonowania. Posłuchajcie, czy to nie są objawy chorobowe, kiedy następuje przyspieszone bicie serca, wzrost ciśnienia krwi, spadek koncentracji, spadek apetytu, bezsenność? Czy to jest normalny stan? To nie jest normalne.
No właśnie, i mówimy, jestem zakochany, zakochałem się. Czasem to jest stan, który nie spada na nas nagle, ale w pewnym momencie się pojawia. Kogoś znamy i nagle przychodzi jakiś moment, jakiś impuls, jakaś sytuacja i właśnie zaczynają się w nas te niezwykłe doznania. I badacze fenomenu tego rodzaju miłości stwierdzili, że ona ma związek z pewnymi chemicznymi przemianami, które zachodzą w naszym organizmie. I z punktu widzenia właśnie naszej fizjologii, to stan zakochania wiąże się z tym podwyższonym poziomem wytwarzanych w naszym mózgu przez przysadkę pewnych substancji chemicznych. I to jest takie smutne, jak się o tym mówi. Ale dobrze, żebyśmy rozumieli, co się dzieje w nas.
Okazuje się, że wtedy mamy podwyższony poziom fenyloetyloaminy, dopaminy, adrenaliny, że powstają nowe pętle neuronalne i problem z tym wszystkim jest taki, może problem, ale taka jest tego natura, że ten stan niestety nie trwa wiecznie.
Dlatego, że te substancje działają w nas troszkę tak, jak działa narkotyk. One powodują te wspaniałe doznania i nasz organizm domaga się coraz większych dawek tych substancji pobudzających, ponieważ przestaje na nie w pewnym momencie reagować. Bo efekt działania po prostu sukcesywnie się zmniejsza, a jednocześnie nasz organizm nie jest w stanie już produkować zadowalających nas ilości tych substancji. I zwykle, i tutaj badacze ciągle jeszcze nie znaleźli tego punktu, ale mówią, że między 3 a 8 rokiem takiego stanu poziom tych naszych hormonów, substancji w naszym organizmie wraca do normy, stabilizuje się.
Więc jest wzrost i potem u niektórych po 3 latach, u niektórych po 5, w najdłuższych przypadkach po 8, poziom tych substancji wraca do normy i wtedy co stwierdzamy? Zakochanie, zauroczenie, fascynacja się skończyła, eros odleciał.
I niektórzy, słuchajcie, właśnie w tym momencie, jeśli nie są świadomi tego, co się dzieje z nimi, stwierdzają właśnie, to przestałem kochać i zaczynają poszukiwać nowych doznań.
Kiedy patrzymy na statystyki rozwodów, w zależności od długości trwania małżeństwa, okazuje się, że mniej więcej w 7 roku trwania małżeństwa jest pewien pik taki, pewne maksimum. I być może to jest związane z tym, że wiele małżeństw odkrywa, mija ten okres zakochania, zauroczenia, fascynacji i wiele małżeństw stwierdza, że tej chemii nie ma, więc jakiś czas jeszcze próbują walczyć o powrót tego. Kiedy to się nie udaje, to jeśli bazują tylko na tym, to wtedy rozstają się.
I dlatego tak bardzo, bardzo ważne jest, żebyśmy rozumieli miłość, rozumieli jej dynamikę, rozumieli jej specyfikę w różnych jej obliczach. W każdym razie to oblicze miłości jest obliczem, które jest obliczem, które się pojawia, ale które nigdy nie będzie, nie jest możliwe z fizjologicznego punktu widzenia, żeby trwało zawsze. No ale właśnie, póki co, to chcemy, żeby, no właśnie, żeby trwało jak najdłużej. Chcielibyśmy przeżywać tego rodzaju doznania i właśnie kiedy myślimy o miłości, to najczęściej ten rodzaj przychodzi nam do głowy, dlatego że to jest miłość ekscytująca, to jest miłość romantyczna, to jest miłość jednocześnie kreatywna, twórcza. W niej poszukujemy nowych sposobów sprawiania przyjemności swojemu ukochanemu. Celebrujemy swoje uczucia, obchodzimy wszelkie, wiecie, nasze nawet najdrobniejsze rocznice. Pragniemy nieustannie przebywać w towarzystwie ukochanej osoby.
Chcemy dużo rozmawiać. Kiedyś pisało się dużo listów. Teraz można rozmawiać bez przerwy przez telefon czy pisać SMS-y. Myśmy byli w tym okresie, kiedy jeszcze nie było telefonii komórkowej, była telefonia stacjonarna.
A i to z ograniczeniami poważnymi?
Problem mój był taki, że moi rodzice nie mieli telefonu, Magdy rodzice mieli telefon.
Jego mieli aparat telefoniczny, a moi mieli linię telefoniczną, zakończoną aparatem telefonicznym. W związku z czym my spotykaliśmy się codziennie, spotykaliśmy się każdego dnia, byliśmy razem do późnego wieczora, potem trzeba było się rozstać, Wiesiek wracał do swojego domu, no właśnie, ale dalej chciało się być razem. I Wiesiek mieszkał w takim segmencie jednopiętrowym i linię telefoniczną miał jego sąsiad. W związku z czym Wiesiek w nocy wchodził na dach swojego sąsiada, odłączał jego linię, podłączał do swojego aparatu i dzwonił do mnie właśnie wtedy. Też
tak było.
Siedzieliśmy, rozmawialiśmy. Też wychodziliśmy, umawialiśmy się na nocne spacery. Ja byłam wtedy przed maturą i wiosną, w te miesiące, marzec, kwiecień, maj, w nocy umawialiśmy się na nocne randki. Wiesiek przychodził do mnie, ja po cichutku wychodziłam z domu i tylko musiałam pilnować, żeby rodzice się nie obudzili. I któregoś dnia chyba nie domknęłam drzwi, dlatego że mój tata obudził się, zobaczył, że drzwi są otwarte, zamknął drzwi, miałam kłopot z powrotem.
Zamknął na zasuwę,
tak. I kiedy wróciłam o 5 nad ranem, no nie mogłam wejść, musiałam skorzystać z dzwonka. Rodzice byli bardzo zdziwieni, co ja robię o 5 nad ranem poza domem. Powiedziałam, że byłam tak bardzo przejęta maturą, że musiałam wyjść i się przewietrzyć. Więc szukaliśmy tutaj różnych sposobów, żeby jak najwięcej czasu być razem. Mieliśmy też koszulki, które były takie same i które miały na plecach napis, który można było odczytać tylko kiedy staliśmy razem.
Sens, tak.
Tu widzieliśmy, że są sprzedawane koszulki też, które mają sens dopiero wtedy, kiedy są razem. Tu na korytarzu widzieliśmy, że sprzedajecie, więc fajnie. Także to jest, myślę, że większość z nas przeżyła taki okres w swoim życiu.
Więc w tym rodzaju miłości, ponieważ istnieje silna chemia, jak to się czasami mówi, element seksualności może pojawić się dosyć wcześnie, bo chcemy być blisko siebie, chcemy dotykać się, chcemy być jak najbliżej siebie, współżyć ze sobą, ale to nie jest sednem czy istotą tego rodzaju miłości. I też kochając, będąc zakochanym, oczarowanym, będąc zakochanym tym rodzajem miłości, mamy tendencję do idealizowania tej drugiej ukochanej osoby i patrzymy na świat i na rzeczywistość przez różowe okulary. I dlatego ewentualne późniejsze przejrzenie na oczy może okazać się dużym rozczarowaniem.
Ale nie zawsze jest, na szczęście. Drugim rodzajem...
Mówi się dlatego, że miłość jest ślepa, dlatego że inaczej postrzegamy rzeczywistość.
No właśnie, nie kończmy tego zdania. Okej, słuchajcie. Drugim rodzajem miłości to jest właśnie ta miłość, która oparta jest przede wszystkim o silne pożądanie seksualne. I to jest greckie słowo epithymia. Tam w podręcznikach wydrukowane jest łacińskie sexus. Natomiast greckie to jest epithymia, pragnę, pożądam. To jest to wyraz tego ogromnego, chcę. To jest zresztą tym słowem posłużył się Pan Jezus, kiedy na krzyżu mówił, że pragnę. On pożądał wody, pragnął wody. Ale to jest to słowo, które określa miłość, która pożąda, pragnie drugiej osoby, ale ma ten silny podtekst seksualny.
Więc tutaj to jest tak jasne, że nie będziemy tego omawiać. Natomiast przejdziemy teraz do trzeciego rodzaju miłości. Filia, czyli łacińskie amicitia, to miłość przyjacielska, lojalna, wierna, w której panuje harmonia, pokój i ciepło, zwłaszcza wtedy, jeżeli tym rodzajem miłości kochają się obydwie osoby. Bo najważniejszy w tym rodzaju miłości jest głęboki związek dusz. Wspólnota przekonań, zainteresowań. Kobiety i mężczyźni, ale osoby kochające tym rodzajem miłości lubią spędzać ze sobą czas i potrafią się również ze sobą dobrze bawić. Są dla siebie najlepszymi przyjaciółmi. Bo siłą tego związku jest dialog na głębokim poziomie. Dzielenie się myślami, odczuciami, pragnieniami i obawami.
Tutaj, jak widzicie, Wiesiek od razu wprowadził ten moment wzajemności, bo to jest ten rodzaj, który potrzebuje wzajemności. W innych rodzajach miłości ona może być jednostronna. Tak, z mojej strony może być miłość eros, może być epitymia, a ze strony drugiej osoby może być inny rodzaj miłości. Natomiast w chwili jesteś moim przyjacielem, albo ja traktuję cię jako przyjaciela wtedy, kiedy widzę, że rzeczywiście nim jesteś. Oczywiście może też być ta sytuacja, kiedy ja traktuję ciebie jak przyjaciela, ty mnie niekoniecznie, tak, nie otwierasz się do końca. Ale ta miłość jakby najsilniej wymaga odpowiedzi. Kolejny rodzaj miłości to jest storge.
Storge to jest miłość, która wynika z jakiegoś przywiązania, przynależności, z jakiegoś związku. Na przykład przynależności do rodziny, czasami z przynależności do jakiegoś narodu czy jakiejś grupy społecznej, czasami dzielnicy czy miejsca związanego z zamieszkaniem.
W każdym razie kocham cię, bo jesteś mój. Jesteś mój, w
należysz
jakiś sposób
do
jesteś
mnie,
mój.
Więc jesteś mój. Mogę nie akceptować różnych rzeczy, może nie być chemii, ale jesteś mój.
W tym tygodniu mieliśmy okazję rozmawiać z człowiekiem, który wiele lat spędził w zakładzie karnym i on mówi, matka przyjeżdżała do mnie regularnie. Przez wszystkie 30 lat matka przyjeżdżała.
30 lat siedział w więzieniu.
Tak, 30 lat matka przyjeżdżała.
Zastanówmy się, za co mógł siedzieć?
Matka była tą osobą, która mnie nigdy nie zostawiła, chociaż nie akceptowała tak jego stylu życia, ale to jest miłość storge. Miłość storge też czasem widzimy w relacji starszych małżeństw. Są takie pary, które być może znacie, między którymi wydaje się, że nie ma nic. Walczą ze sobą do upadłego. Nie ma ani chemii, ani przyjaźni, no nic tych ludzi nie wiąże oprócz jednej wielkiej awersji, mamy takie wrażenie. Natomiast jeśli tylko ktoś z zewnątrz próbuje cokolwiek powiedzieć na jedną z tych osób,
to oni obydwoje zwracają się przeciwko tej osobie. Dlatego też policja czasami niechętnie jeździ do interwencji i awantur domowych, bo wie, że czasami przyjeżdża na miejsce, rozdzielić walczące strony i to obie strony atakują wtedy interweniującą policję.
I to jest storge. To jest mój, ja go mogę niszczyć, ale nikomu innemu nie pozwolę.
Ten rodzaj miłości ujawnia się też przy wyjazdach. Kiedy spotykamy rodaków gdzieś za granicą, to wiemy, że to są nasi i wtedy im chętniej pomagamy, bo to są nasi.
Kolejny rodzaj to jest pragma. Miłość, która stąpa bardzo twardo po ziemi, miłość realistyczna, no taka właśnie praktyczna, gdzie z drugą osobą łączę się ze względu na pewne potencjalne korzyści, które widzę.
I osoba, która kocha tym rodzajem miłości, często przed wejściem w związek przeprowadza oszacowanie, otaksowanie. Czy opłaca się inwestować w związek, bo liczy się pochodzenie, status majątkowy, status społeczny. I wtedy bardzo często przedstawiciele, którzy kochają tym rodzajem miłości, traktują związek z drugą osobą jako pewnego rodzaju inwestycję, która powinna przynieść w przyszłości jakieś korzyści.
I zauważcie, że przez całe wieki właśnie w oparciu o ten rodzaj miłości łączyły się ze sobą pary. Właśnie realizacja pewnego celu, pewnego interesu.
W tym rodzaju miłości też szuka się podobieństw, wspólnych zainteresowań, typu osobowości, wyznania, ale dlatego, że to ułatwia wspólne życie i prowadzenie wspólnych interesów. Jeśli ktoś kocha tym rodzajem miłości, i to jest główny udział w pakiecie tych wszystkich rodzajów, to jeśli partner się nie sprawdza, to wtedy osoba mówi, zła inwestycja, trzeba poszukać innej osoby.
Zobaczcie, tutaj nawet nas razi użycie słowa kocha, prawda? Kocha tym rodzajem miłości, a jednak. Okej, następny rodzaj miłości to jest ludus.
Ludus to jest miłość egoistyczna. Traktowana jest głównie jako gra i zabawa. Nie ma tu głębszego zaangażowania, jak gdyby mottem życiowym takiej osoby, która kocha takim rodzajem miłości, to jest zabawić się. Doktor Pulikowski ma takie powiedzenie. Kiedyś mottem ludzi było życie wieczne, czyli zbawić się. A teraz dla wielu ludzi jest zabawić się. Chcemy zabawić się w życiu.
I dzisiaj ten rodzaj właśnie relacji jest dość częsty wśród młodych ludzi. Pewnie też to zauważyliście. Tutaj unika się wręcz, świadomie unika się głębszego zaangażowania, unika się uzależnienia od drugiej osoby. Jest nawet taki lęk przed tym, że mogę zacząć ciebie traktować jako kogoś ważniejszego w moim życiu niż tylko partnera do frajdy. Tutaj dąży się świadomie do zachowania niezależności i do panowania nad uczuciami. Tutaj raczej nie otwiera się przed drugą osobą i też nie szuka się jej. Nie szuka się jej głębi, nie szuka się prawdy o niej. Właśnie dlatego, żeby uniknąć tego niebezpieczeństwa uzależnienia. Tutaj też jest ta tendencja do manipulowania, do oszukiwania drugiej osoby. Seks ma służyć tylko pewnej przyjemności, zaspokajaniu własnych potrzeb. Też nad związkiem opartym o ludus się nie pracuje. Nie ma motywacji do pracy nad tym związkiem.
Z założenia w pewnym sensie. Kiedy nam jest dobrze, kiedy dobrze się bawimy, to jesteśmy ze sobą. Kiedy coś się psuje, rozstajemy się i szukam nowego partnera. Pewnym plusem, nieładnie mówiąc, tego rodzaju miłości jest to, że jeżeli obie osoby mają takie podejście, to kiedy się rozstają, to nie cierpią głęboko, bo wiedzą, że to jest kompan w zasadzie do zabawy.
Tak, życiowej. Kolejny rodzaj to mania.
Mania to jest miłość, którą my nazywamy maniakalną, obsesyjną. Jest to uczucie bardzo intensywne, i osoby kochające tym rodzajem miłości są zwykle bardzo pochłonięte myślami o swoim obiekcie miłości. Prześladuje je często lęk przed utratą tej drugiej osoby. Dlatego potrzebują i zabiegają wciąż o uwagę partnera i szukają potwierdzenia swoich uczuć.
I to jest ten rodzaj zaangażowania, który oplata drugą osobę, niemal nie pozwalając jej oddychać i żyć samodzielnie. Wysysa wszystkie siły, podporządkowuje, pragnie podporządkować sobie każdą chwilę tej drugiej osoby, bo podejrzewa ją właśnie o zdradę, niewierność. Więc to jest takie uczucie pełne chwiejności, pełne niepewności, tych emocjonalnych wzlotów i upadków.
Zazdrość, która pojawia się w takim związku, prowadzi często do agresywnych, toksycznych zachowań. Osoba, która jest kochana tym rodzajem miłości, często czuje się oplątana, czuje się sprawdzana. I ten rodzaj miłości, jeśli jedna osoba kocha tym rodzajem miłości drugą osobę, ta druga osoba czuje się oplątana, czuje się chęć wyrwania z tego. I czasami słyszymy o tragicznych próbach rozwiązania takich związków, bo na dłuższą metę nie da się funkcjonować w ten sposób.
Kolejny rodzaj to minne, takie dziwne słowo minne albo fin d'amour, to jest tak zwana miłość dworska z czasów tych rycerskich, kiedy rycerz miał swoją tak dulcynę ukochaną, która mogła być żoną kogoś innego. To jest, innymi słowy, to jest miłość do nieosiągalnego obiektu. To jest miłość do celebrytów, to jest miłość do cudzego męża czy cudzej żony.
To jest miłość do aktorów czy aktorek.
Tak, często prowadzi do stalkingu, tak, do prześladowania tej drugiej osoby, ale jest tą miłością taką z dystansu. I wreszcie miłość agape, po łacinie caritas. I to jest ta miłość, która jest miłością bez powodu, miłością pomimo. To jest miłość taka, w której nie szuka się dobra własnego, tylko dobra drugiej osoby. To jest miłość, która jest nastawiona na dawanie, na uczynienie życia drugiej osoby lepszym, przyjemniejszym, wspanialszym.
Nie musi wiązać się z przyjaźnią, nie ma tam związków w stylu przynależności rodzinnej, etnicznej, czy światopoglądowej. To jest miłość motywowana bezinteresownie, opierająca się na altruizmie, wynikająca z pobudek duchowych. Często jest motywowana właśnie religijnie. Nazywana jest także miłością oddania, czy miłością ofiarną, miłością poświęcenia i troski, bo ta osoba kochająca tym rodzajem miłości nie oczekuje rewanżu. Tak jak w miłości fileo oczekujemy, że druga strona będzie odpowiadała mniej więcej na tym samym poziomie, tak w miłości agape nie oczekujemy tego.
To jest miłość dająca. I wreszcie ostatni typ to jest narcyzm. I to jest ciekawe, ponieważ kilka lat temu, kiedy przygotowaliśmy koncepcję tej konferencji, zastanawialiśmy się nawet, czy włączać to słowo. Dlatego, że to jest ten rodzaj miłości, który nie potrzebuje drugiej osoby. To jest autofilia, to jest miłość do samego siebie. I myśleliśmy, czy w ogóle o czymś takim mówić. Natomiast w tej chwili wydaje się, że jak najbardziej tak, że to jest coraz powszechniejszy rodzaj miłości. I chyba w ubiegłym roku, czy dwa lata temu, w Gościu Niedzielnym był bardzo ciekawy artykuł pod tytułem Piękni się nadchodzą. I to był, nie wiem, czy ktoś z was czytał. To
był też artykuł... Był też program Sonda stworzony na bazie tego artykułu.
I w tym artykule autor pisał o pewnym doświadczeniu, które było w latach 60. podjęte przez pewnego naukowca. Otóż on wziął kilka, chyba cztery pary szczurów i stworzył tym szczurom wspaniałe warunki. Miały znakomitą temperaturę, miały zapewnione, wiecie, ciepełko, jedzonko i szczury zaczęły się niesamowicie szybko rozmnażać. Błyskawicznie populacja rosła.
Ale w kolejnych pokoleniach zaobserwowano zmiany. Okazało się, że dzietność szczurów spada, czy to były chyba inne gryzonie, no nieważne, zaczyna spadać, że objawiają się zachowania homoseksualne.
Szczurzyce odrzucają swoje potomstwo, podrzucają na przykład innym matkom.
Pojawiają się osobniki, które zajęte są dbaniem o samego siebie, o swoje futerko, żeby dobrze wyglądać i dbają tylko o swoją wygodę.
Więc to było, zobaczcie, to był taki proces, tak? Najpierw spadek dzietności, odrzucanie potomstwa, nieopiekowanie się potomstwem, pojawienie się zachowań szczuro-homoseksualnych i wreszcie właśnie wykształcenie takiej grupy piękniejszów, czyli właśnie szczurków, które sobie siedziały, lizały swoje własne ogonki, futerka.
Ale to nie koniec, bo w dziewiątym pokoleniu ta populacja, która miała warunki do rozwoju dobre, bo mieli jedzenie, te szczury miały jedzenie i odpowiednie warunki do gniazdowania, wymierała. To doświadczenie powtarzano też na innych gryzoniach i okazało się, że tak samo one się zachowują, że w dziewiątym pokoleniu, chociaż są warunki do rozmnażania się, chociaż nie ma przeciwności, chociaż wydaje się, że mają wszystko, co chcą, w pewnym sensie dzietność najpierw spada, potem degenerują się i wymierają. No i autorzy tego eksperymentu zadają pytanie, czy to dotyczy także nas?
No i dzisiaj, kiedy obserwujemy rzeczywistość, widzimy coraz więcej osobników, które nie łączą się w pary, przepraszam, że tak mówię osobników, ale osób, które nie łączą się, żyją same i zajęte są sobą. po prostu zajęte są sobą, swoją kondycją fizyczną, tak, czasem też intelektualną, chociaż nie do końca, nie zawsze. I rośnie takie grono osób, które kochają tą miłością samych siebie. No jest bardzo dużo, znaczy ja myślę, że jest w tej chwili mieszanka. Znaczy tutaj tak. To znaczy tak jak zawsze, chyba to zawsze tak było. Ja myślę, że teraz na pewno dużo ludusa jest, dużo więcej niż było kiedykolwiek. Tak, ludusa jest dużo więcej niż było. I teraz słuchajcie, oczywiście teraz zachęcamy, kiedy patrzymy na Pismo Święte, to tam widzimy przykłady wszystkich tych rodzajów relacji. I taką bardzo ciekawą sytuacją jest rozmowa Pana Jezusa ze świętym Piotrem, pamiętacie, po zmartwychwstaniu nad jeziorem Genezaret. Kiedy Pan Jezus pyta Piotra to 3 razy, Piotrze, czy kochasz mnie, tak? Jest, czy ty najpierw zaczyna od tego...
Mówi, czy ty mnie miłujesz? Piotrze, czy ty mnie miłujesz? A Piotr odpowiada, tak, ja ciebie kocham.
Biblia Tysiąclecia tutaj tymi dwoma terminami operuje. I Pan Jezus właśnie pyta Piotra, Piotrze, czy ty mnie kochasz miłością agapę, tą miłością, którą przed chwilą deklarowałeś? Panie, my z tobą umrzemy, my tutaj w ogóle. Czy ja z tobą, tak? Czy tą miłością, którą deklarowałeś? A Piotr mówi, Panie, ja ciebie fileo. Ja ciebie kocham miłością fileo, filia. Tylko miłością przyjacielską. Za chwilę Jezus, no to co Piotrze, ty mnie agapę? Panie, ty wiesz, ja ciebie filia. I wtedy Jezus jakby schodzi do jego poziomu, mówi, Piotrze, czy ty mnie kochasz miłością filia? Piotr mówi, tak, ja ciebie tą miłością kocham. No to idź i paś baranki moje, na tym poziomie, na którym jesteś. A potem Piotr dorastał do agapy, tak? Natomiast to jest właśnie bardzo ciekawa rozmowa i kiedy patrzymy na Pismo, to tam znajdziemy różne przykłady tej miłości. Narcyzm u Absaloma, tak? Mania u Diny, u syna Dawida, przy Amona, który zgwałcił Dinę, siostrę Absaloma. Także Pismo Święte pokazuje nam praktycznie wszystkie te rodzaje miłości, dlatego że one występują po prostu tam, gdzie są ludzie, tam są te rodzaje. I zachęcamy, żebyście spróbowali odnaleźć siebie, każdy z was siebie, w głębi swojego serca. Oczywiście zawsze jest jakiś pakiet, zawsze jest jakiś
pakiet. Każdy z nas wydaje się, kocha w małżeństwie zestawem prawie tych wszystkich czynników, które tutaj są wymienione, w jakimś tam procencie. Więc przedstawiamy je po to razem, żebyśmy mogli się zastanowić, co u mnie dominuje.
I wtedy zawsze świadomość tak pomaga nam troszeczkę żyć, świadomość tego, kim jesteśmy, ale też świadomość funkcjonowania i dlaczego funkcjonujemy tak, jak funkcjonujemy, czy co się dzieje z naszymi uczuciami, z naszymi emocjami, dlaczego, z jakiego powodu. Więc myślę, że to uświadomienie sobie różnych rodzajów miłości tak też pozwoli nam lepiej odnaleźć się w naszych relacjach. I nad miłością oczywiście trudziły się wielkie, wielkie, wielkie umysły. Karol Wojtyła w swojej książce Tak, miłość i odpowiedzialność pokazał bardzo pięknie jej rozwój od poziomu zmysłowego przez uczucia do tej miłości takiej duchowej. Natomiast my dzisiaj chcielibyśmy oprzeć się o pewną koncepcję wymyśloną przez pana Roberta Sternberga. To jest tak zwana trójczynnikowa koncepcja miłości. Być może się z nią spotkaliście gdzieś tam przy różnych okazjach, bo niejednokrotnie o niej się mówi, tylko nie podaje się źródła. Natomiast jest taką ciekawą koncepcją, która pozwoli nam uporządkować też to, co się dzieje w naszych małżeństwach i pomiędzy nami. I pan Sternberg
powiedział, że to, co się dzieje między dwojgiem ludzi, co nazywamy miłością...
On jest profesorem psychologii i kształcenia na Uniwersytecie w Yale.
Był prezesem Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, także jest naprawdę znaczącą postacią. On powiedział, że to, co możemy nazwać miłością między dwojgiem ludzi, można opisać przy pomocy 3 głównych składników. Są to przyjaźń, intymność, namiętność i oddanie, zaangażowanie.
Te trzy czynniki razem tworzą relację, którą można nazwać miłością doskonałą. Miłością doskonałą pomiędzy małżonkami, kobietą, mężczyzną. Przyjaźń w sensie intymności, głębokiej relacji, namiętność i oddanie, zaangażowanie.
I ciekawe jest popatrzenie na dynamikę poszczególnych tych czynników w czasie trwania związku między dwojgiem ludzi. Więc jeśli chodzi o namiętność czy pasję, to jest coś, co narasta bardzo szybko, osiąga pewne maksimum i potem opada, mniej czy bardziej. Może ten wykres jest tutaj trochę przesadnie nisko, opada ta namiętność, ale chodzi o pokazanie pewnego charakteru tego zjawiska.
To jest czynnik, który jest najmniej zależny od nas, od naszej woli. To jest czynnik, który silnie związany jest z naszymi organizmami. I tutaj namiętności najbliżej do miłości, do Erosa i do seksusa razem, tak? Więc narasta i gdzieś tam w pewnym momencie musi opaść.
Kiedy patrzymy na dynamikę filii, to zazwyczaj wygląda tak, że narasta, osiąga jakieś maksimum i czasami lekko opada, ale niekoniecznie.
A czasem cały czas idzie ku górze, więc ten rodzaj tutaj jest bardzo zależny od nas, od naszej relacji, od naszej świadomości, od naszego zaangażowania.
Natomiast jeśli
Także nie przerysowujcie dokładnie tego, tylko narysujcie sobie, możecie narysować sobie swój wykres przyjaźni. Czy idzie coraz bardziej do góry, czy się ustabilizował, czy rzeczywiście idzie troszkę w dół.
Natomiast jeśli chodzi o ten trzeci aspekt, oddanie, decyzja, zobowiązanie, zaangażowanie,
to są
najbliżej,
wszystkie...
najbliżej jest tutaj, kiedy myślimy o tych 10 rodzajach miłości, najbliżej jest to związane z miłością agape.
Ale będziemy...
I zwykle, jeśli chodzi o dynamikę, zwykle to pojawia się troszeczkę później i narasta do jakiegoś poziomu.
I to są te działania, których celem jest przekształcenie relacji w trwały związek, a potem działania w kierunku jakby pozostania w tym związku, działania na rzecz dobra drugiej osoby. I tutaj też, tu jest decyzja woli.
Kiedy byśmy złożyli te wykresy razem, to najczęściej, zwykle pojawia się najpierw namiętność w naszym związku, w naszym kręgu kulturowym. Później troszeczkę zazwyczaj rodzi się przyjaźń, chociaż być może wielu z Was doświadcza tego, że było odwrotnie, że najpierw się z kimś zaprzyjaźniliście, a potem pojawiła się namiętność. Ale zwykle bywa tak, że najpóźniej rodzi się ta decyzja o chęci przekształcenia Waszej relacji w stały związek i ona narasta i trwa.
I w zależności od tego, jaki jest udział każdego składnika tak naszej relacji, miłość może przybierać różne formy.
I tu chcielibyśmy szybciutko przejść przez 7 form miłości według klasyfikacji Sternberga. Więc idealną sytuacją, miłością doskonałą jest to, kiedy są te 3 czynniki główne w równowadze, a więc przyjaźń, namiętność i oddanie czy zaangażowanie.
Kiedy po prostu są, bo czasem tej równowagi do końca się nie da utrzymać, ale kiedy są wszystkie 3 wyraźne, widoczne, doświadczane.
Natomiast jeśli nie ma namiętności i oddania, jest tylko przyjaźń i intymność, pewnego rodzaju bliskość, ale tylko ta psychiczna, to taką formę miłości Sternberg nazwał lubieniem się. Czyli lubimy się, przyjaźnimy się.
Ale to jest taka dosyć, bo przyjaźń bez oddania jest taką troszeczkę płytką przyjaźnią, dlatego tutaj jest to użyte to słowo lubienie. To jest
coś... Nie przyjaźń, tylko tak, lubimy się, bo nie ma oddania.
Tak, jest ta intymność, ale na poziomie takim troszeczkę niższym niż to, o czym marzymy najprawdopodobniej.
Jeśli w związku brakuje przyjaźni i oddania, jest tylko namiętność, to Sternberg nazwał to zadurzeniem.
Zadurzenie, zakochanie, fascynacja, tylko ten jeden czynnik.
Jeśli natomiast brakuje przyjaźni i namiętności, a jest tylko oddanie czy zaangażowanie, to Sternberg nazwał to miłością zracjonalizowaną. Miłością, która wynika z przyjętego systemu wartości, z logiki, z decyzji.
On też nazwał, użył słowa pusta, ale to słowo pusta chyba jest tutaj za bardzo ryzykowne. Zobaczymy, będziemy mówić o tych różnych rodzajach, o tych elementach, to tutaj jeszcze sobie o tym pomyślimy.
Natomiast jeśli patrzymy na te 3 czynniki i brakuje w nich oddania, a występuje tylko przyjaźń, intymność i namiętność, to taki rodzaj miłości Sternberg nazwał miłością romantyczną. Brakuje oddania, ale to jest miłość ulotna, ponieważ brakuje oddania, może się skończyć i zgasnąć.
To jest często wśród par, które nie decydują się na formalny związek, tak? Tylko no, przyjaźnią się, jest między nimi namiętność, natomiast nie jestem na tyle oddany, żeby ci świadomie przed Bogiem i ludźmi powiedzieć, ja ciebie biorę za męża czy żonę.
I jeśli w związku nie ma przyjaźni, a jest tylko namiętność i decyzja bycia razem, wygląda na to, że to jest dosyć rzadki rodzaj związku, więc bo jest niedorzeczny. Dlatego Sternberg nazwał taki związek miłością, czy tą relację miłością niedorzeczną, bo jest namiętność i zobowiązanie bez przyjaźni.
To jest bardzo często, kiedy szybko ludzie się zakochują i bardzo szybko podejmują właśnie decyzję bycia w małżeństwie. Tak? Miesiąc, fascynacja, zakochanie, już jesteśmy razem na całe życie. To jest często oddanie czy zaangażowanie, ale które też nie ma podbudowy takiej racjonalnej.
No i wreszcie ostatni wariant, kiedy nie ma namiętności, a jest tylko przyjaźń, intymność i oddanie, zaangażowanie, to jest głęboka przyjaźń. Przyjaźń, która jest nazywana miłością braterską.
Przyjacielską, braterską, tak.
Natomiast najpełniej realizuje się relacja, kiedy mamy do czynienia, kiedy te trzy czynniki są mniej więcej w równowadze i wtedy mówimy o miłości doskonałej.
I z powodu zmian udziału każdego z tych elementów w miarę upływu czasu w naszych związkach, możemy wyróżnić pewne fazy, przez które wiele małżeństw przechodzi i większość przechodzi. I pierwsza faza to jest zwykle tak, początek, to jest faza zakochania. Tutaj zaczynają rozwijać się te trzy składniki gdzieś tam w swoim zalążku i tutaj właśnie najsilniej przybiera na sile namiętność. Zakochaliśmy się w sobie. Czasem tylko ona tutaj jest.
Potem, kiedy włącza się ten aspekt przyjaźni, kiedy włącza się filia, wtedy jest ten etap, który nazywamy romantyczną miłością, romantycznymi początkami.
A więc kochamy się namiętnie, rozmawiamy całymi godzinami, mówimy sobie o wszystkim, ona i on, czy on mnie fascynuje. Nie możemy bez siebie wytrzymać. Te romantyczne początki. Potem one przechodzą w fazę związku kompletnego, kiedy pojawia się element decyzji, ten element oddania. Jestem oddany, chcę, żeby ten związek trwał. Jestem gotowa działać w tym kierunku, żeby ten związek trwał. Tutaj jest właśnie decyzja zwykle o ślubie, o byciu razem. I to jest wtedy ten związek, ta faza została określona jako faza związku kompletnego, bo wszystkie te trzy elementy występują i występują w dość intensywnym tak, natężeniu.
Można powiedzieć, że w tym momencie w naszym związku jest wszystko: przywiązanie, przyjaźń, zaufanie, namiętność, pasja, troska i starania, i chcemy, żeby tak było zawsze.
No ale niestety, koniec tej fazy zwykle jest związany z tym spadkiem namiętności. Wtedy, kiedy namiętność przestaje grać tak ważną, tak znaczącą rolę. I wówczas tu, jeśli nie rozumiemy, co się dzieje, tutaj może być ten silny kryzys w relacji. I to stwierdzenie, już cię nie kocham, tak? Czy nie jestem przez ciebie kochany, bo nie ma namiętności. Dlaczego nie ma namiętności?
Tak silnej namiętności. Tak silnej. To nie oznacza, że ona wygasa, tylko nie gra pierwszych skrzypiec.
Tak. Czy nie jestem już tak zafascynowany, czy zafascynowana tobą. Dlatego tak ważne jest, żebyśmy rozumieli, co się dzieje, co się w naszej relacji dzieje, bo tutaj przechodzimy w fazę związku przyjacielskiego. I przy czym w małżeństwie, oczywiście w tej fazie związku przyjacielskiego, cały czas namiętność jest, tylko nie gra tych pierwszych skrzypiec. I ten dla wielu, wielu osób, dla wielu, wielu małżeństw, to jest właśnie najbardziej satysfakcjonujący okres związku. Bo jest bardzo głęboka przyjaźń, intymność, jest bardzo głębokie oddanie i jest namiętność, o którą musimy troszeczkę bardziej zadbać, niż miało to miejsce wcześniej, bo to się po prostu wcześniej działo samo.
Nieszczęściem jest, jeśli nie troszczymy się o przyjaźń i przyjaźń zaczyna umierać. Bo wtedy, jeżeli brakuje przyjaźni, namiętność jest niska, wtedy przechodzimy w fazę związku pustego.
I tutaj tym jedynym elementem, który podtrzymuje relację, jest oddanie. Z tym, że czym to oddanie jest motywowane, o tym sobie będziemy dzisiaj też mówić. Co za tym się kryje, dlaczego jest, dlaczego decydujemy być razem? Czy z powodu kredytu, czy z powodu dzieci, czy z powodu powinności, czy też za tym stoją jeszcze jakieś inne motywy. Ale jest to taki związek, który pan Sternberg nazwał związkiem pustym. I po końcem tego związku może w pewnym momencie stać się rozpad. Po prostu rozpad, bo decydujemy, że jednak i oddania tutaj nie wystarcza.
Kiedy któraś ze stron wycofuje oddanie, zaangażowanie, kiedy cofa swoją decyzję, kiedy łamie swoją przysięgę. Wczoraj miałem taką długą rozmowę telefoniczną ze znajomym, którego małżeństwo się wali. I ja mu mówię, on mówi, to już jest koniec. Ja mówię, ale dałeś słowo, dałeś zobowiązanie i chcesz teraz je złamać. Więc kiedy ktoś łamie swoją przysięgę, łamie swój ślub, kiedy wycofuje swoje oddanie, wtedy dochodzi do rozpadu związku.
I słuchajcie, zaznaczcie, w której fazie waszym zdaniem jest wasz związek. Może każdy z nich sam zaznaczy, bo różnie możecie to ocenić. To może być takie też ciekawe doświadczenie, kiedy zobaczycie, jak oceniacie swój związek. Każdy ocenia oddzielnie i potem sobie pokażcie po prostu wyniki swojej pracy. A teraz wstańcie, zróbcie kilka ćwiczeń, takich na, wiecie...
Wstańmy wszyscy.
Bo tutaj program jest tak podzielony, że mamy długie dosyć sesje, więc wstańmy, zróbmy parę motylków, wiecie.
Ręce do góry, motylki do przodu,
mamy
do tyłu.
Mamy jakiegoś gimnastyka, który by nam tutaj poprowadził.
Skręty, skłony do boku.
No dobra, koniec gimnastyki.
Spróbujmy usiąść ponownie.
I nasza koncepcja naszego dzisiejszego spotkania jest oparta właśnie o przyglądanie się tym trzem czynnikom składowym naszej relacji. I zaczniemy od przyjaźni. Zaczniemy od nie tego, co pojawia się najwcześniej, od namiętności, bo to będzie dobry temat na popołudnie, wiecie, już kiedy będziemy zmęczeni po obiedzie, senni, to będzie dobry temat. Natomiast teraz zaczniemy od przyjaźni, która jest właśnie najbliższa, od przyjaźni, intymności, bliskości. Przyjaźń, to jest bardzo ładne słowo, ja lubię zabawy słowem, ja lubię wnikać w znaczenia słów. Zobaczcie, przyjaźń, to jest przyjaźń, to jest ktoś, kto jest przy mojej jaźni, przy moim ja, albo przyjaciel, ktoś, kto jest przy ja, przy moim ciele, ktoś, kto jest blisko mnie, to jest ten rodzaj miłości. Przyjaźń to jest miłość lojalna, wierna, w której panuje pokój, ciepło, w której najważniejsza jest ta harmonia dusz, wspólnota zainteresowań, w której panuje zrozumienie, pragnienie dzielenia się sobą, pragnienie uczenia się tej drugiej osoby. To jest też ta miłość, w której mamy wolność do bycia naprawdę sobą. To jest miłość, w której jest nam dobrze, w której chcemy przebywać obok siebie, nawet jeśli nic nie mówimy, w której nie wstydzimy się bycia tym, kim jesteśmy. To jest ta nagość często emocjonalna i to poczucie dobrze, że jesteś blisko i chcę, żebyś był, chcę, żebyś była.
I dla budowania przyjaźni jest istotnych wiele elementów. My staraliśmy się wyłuskać te, które naszym zdaniem są najistotniejsze i chcemy podzielić się z wami 10 takimi filarami, na których opiera się przyjaźń.
Ale zanim to zrobimy, postawcie sobie znów cyferkę, która określa waszym zdaniem stan waszej przyjaźni. Na ile, jak określilibyście swoją przyjaźń, na ile, jaki stopień byście jej wystawili? I też podzielcie się. W skali 1-5. Tak, żeby było prościej, 1-5. I porównajcie, czy jesteście w tym samym miejscu. W ilu małżeństwach jest zgoda co do tej samej Podnieście ręce, kto określił na tą samą, wyżej? Dobra, a gdzie mężczyźni określili wyżej? Mężczyźni wyżej? Określili. Gdzie kobiety określiły wyżej? No tak. Coś tak niepewni jesteście.
A kto nie odrobił pracy?
Dobra. Okej. Okay. Słuchajcie, poprzyglądamy się filarom naszej przyjaźni.
Pierwszym filarem, o którym chcemy powiedzieć, to jest podobny światopogląd i system wartości. Mhm. Światopogląd to dosłownie nasz sposób patrzenia i postrzegania świata, sposób oglądania świata. Światopogląd jest tak jak okulary, które niektórzy z nas noszą na stałe i wszystko, co widzimy tak naprawdę, przechodzi przez te okulary. To nasze rozumienie Boga, to nasze rozumienie świata, nasze rozumienie innych, relacji z nimi i wreszcie nasze rozumienie siebie samego. To nasze rozumienie jest podstawą naszych myśli, naszych sądów i naszych działań.
I teraz pozwólcie na taką malutką porcyjkę teorii. To znaczy, ja myślę, że tutaj jesteśmy w takim dość specyficznym gronie, w którym ten akurat punkt odnośnie światopoglądu nie będzie jakimś tutaj zaskakującym dla nas momentem w ocenie naszych relacji, ale myślę, że też, że warto się nad nim też, jak to się mówi, czasem pochylić. Oczywiście światopogląd jest systematyzowany, systemy światopoglądowe są w bardzo różny sposób systematyzowane. My tutaj mamy taką bardzo uproszczoną systematykę, jak widzicie, naturalizm, deizm, teizm i panteizm. Tak? Takie główne nurty światopoglądowe. Przy czym naturalizm to jest ten rodzaj światopoglądu, który zakłada, że nie istnieje nadprzyrodzona sfera rzeczywistości, że nie ma nic poza tym, co możemy zobaczyć, dotknąć, zmierzyć. Tak, Bóg, aniołowie, cuda, sfera duchowa postrzegana jest jako iluzja albo ludzki wymysł. I najczęściej naturalizm występuje w formie ateizmu. To jest czasem wręcz synonim ateizmu. I ateiści stwierdzają, wiem, że Bóg nie istnieje. Tak? Drugim takim nurtem w naturalizmie jest agnostycyzm. No nie wiem, czy Bóg istnieje, czy nie. Nie wiem, czy Bóg istnieje, natomiast sceptycy mówią, wątpię, że Bóg istnieje. Niewielka różnica, ale jednak. Z kolei deiści...
Kolejnym nurtem są deiści, którzy uważają, że jest jakaś wyższa siła, która uruchomiła ten świat, ale jest to siła bezosobowa.
I teraz kolei... uruchomiła świat, ale nie ingeruje. Pozostawiła świat jego własnemu biegowi, tak?
Z kolei kolejnym nurtem są teiści, czyli ci, którzy utrzymują, że coś istnieje więcej niż tylko fizyczny świat, czy nie więcej niż praprzyczyna, która to wszystko spowodowała, ale również tą przyczyną jest Bóg osobowy. Bóg, który stworzył ten świat, jest istotna różnica między stwórcą a stworzeniem. Bóg, który w swoich atrybutach jest nieograniczony, istnieje sam z siebie, niezmienny, wieczny, wszechmocny. Podtrzymuje i zarządza tym wszystkim, co sam stworzył.
I ten teistyczny światopogląd jest wyznawany w judaizmie, w chrześcijaństwie, w islamie. Coraz częściej będziemy mieli tak do czynienia z tymi różnymi prądami teizmu, też w naszych rejonach w Europie. No i wreszcie panteizm. To ta z kolei koncepcja jest oparta na wschodniej filozofii zwanej monizmem, twierdzącej, że wszystko jest jednością i panteiści twierdzą, że jest tylko jeden poziom rzeczywistości, to znaczy rzeczywistość duchowa,
wszystko się
czyli
ze sobą
boska.
Łączy, miesza, przenika, więc tak naprawdę nie możemy stawiać rozgraniczeń. I w panteizmie Bóg nie jest osobą, lecz zwykle bezosobową, żywotną siłą, boską esencją, świadomością, energią, która przenika nas, która daje życie i która daje pochodzi, przenika też kosmos.
I my tak na co dzień zwykle nie zastanawiamy się, nie analizujemy swojego światopoglądu, natomiast ten światopogląd niezależnie od naszej świadomości wpływa na nas, na nasz sposób życia, na nasz sposób funkcjonowania i dlatego jest niewielka szansa, że zbudujemy relację prawdziwej, intymnej i głębokiej przyjaźni z osobą, która jest przedstawicielem innego światopoglądu. Oczywiście możemy z taką osobą dyskutować, możemy mieć bardzo ciekawe rozmowy, natomiast wspólne życie, pójście we wspólnym kierunku jest bardzo często uniemożliwione przez sytuacje takie, które stają się częścią naszego życia, przez sytuacje, w których nie możemy podjąć jakiejś decyzji, bo różnimy się i wtedy nie ma odwołania do wspólnego autorytetu wyższego, tak? Nie ma...
Uczeni jesteśmy tolerancyjności, że każdy ma prawo mieć swój światopogląd, swój system wartości i to do momentu, kiedy ta druga osoba nie jest z nami w związku małżeńskim, jest okej. Okay. Bo kiedy jesteśmy razem, musimy podejmować wspólne decyzje odnośnie naszej przyszłości, odnośnie naszej teraźniejszości i teraz na bazie czyjego światopoglądu będziemy podejmować te decyzje. Będzie bardzo trudno określić nawet, co jest dobre, a co złe. Jeżeli ktoś jest naturalistą, to powie, dla mnie Bóg jest nieważny i to, co Bóg mówi, nie ma w ogóle żadnego znaczenia. Dla mnie dobre jest to, co służy mi. A z kolei ci, którzy z nas mają światopogląd chrześcijański, mówią, nie, są sprawy wyższe, ważniejsze i to, co służy mi, często jest egoistyczne i niewłaściwe.
I dlatego święty Paweł mówił to bardzo takie mocne stwierdzenie do ludzi wierzących, do chrześcijan. Mówi, nie sprzęgajcie się z niewierzącymi do jednego jarzma. I to dotyczy nie tylko relacji małżeńskiej, chociaż oczywiście to jest ta podstawowa, ale to bardzo często dotyczy też relacji biznesowych. My nawet wczoraj rozmawialiśmy o tym, jak wspominaliśmy, jak nasz kolega zastanawiał się, bliski przyjaciel właściwie, zastanawiał się kiedyś, czy wejść w biznes z osobą, no właśnie, o innym światopoglądzie.
I dobrze się rozumieli, dobrze komunikowali, więc wszedł w ten biznes. Po kilku latach rozstali się i on wycofał się z tej spółki, ta spółka jeszcze funkcjonowała, a potem do niego zgłosił się Urząd Skarbowy, ponieważ łatwiej urzędowi skarbowemu było dopaść jego, a nie tamtego wspólnika. Okazało się, że spółka ma długi i wtedy doświadczył pewnej niedogodności i innego podejścia do uczciwości z powodu właśnie innego światopoglądu.
No właśnie, no ale też pewnie macie w swoich środowiskach takie sytuacje, kiedy ludzie jakby nie doceniają wagi tego i mówią, no ja jestem wierzący, ja tutaj mam niewierzącego narzeczonego czy narzeczoną, bo głównie w tym kontekście myślę tutaj rozmawiamy, no ale jakoś sobie poradzimy. My mieliśmy przykład naszych sąsiadów, młodzi ludzie, bardzo atrakcyjni fizycznie, bardzo ciekawi, niezwykle sprawni intelektualnie oboje i właśnie z takiego punktu startowali. Jest nam dobrze razem, jesteśmy przyjaciółmi od lat, jesteśmy zakochani w sobie.
Jesteśmy tolerancyjni, wyrozumiali.
Wobec siebie, tak.
Wobec tego, że on jest niewierzący, a ona jest wierząca, więc jesteśmy tolerancyjni wobec siebie, ale okazało się, że pierwsze zgrzyty pojawiły się wtedy, kiedy zaczęły się pojawiać dzieci. On w końcu przestał być tak bardzo tolerancyjny, jeśli chodzi o jej oddanie Bogu i jej nawyki religijne. Nie był na chrzcie swojego dziecka.
Co dla niej było bardzo bolesne. To w każdym razie ten związek skończył się rozpadem. Tak jak niestety wiele innych, bo okazuje się, że dla przyjaźni, małżeństwie, wspólny światopogląd ma.
Dlatego apostoł Paweł w liście do Koryntian przestrzega i mówi, czy masz pewność, żono, że zbawisz niewierzącego męża? Nie mamy takiej pewności, czy ta druga osoba się nawróci. I oczywiście zdarzają się takie wypadki, natomiast kiedy my obserwowaliśmy związki naszych przyjaciół czy znajomych, związki osoby wierzącej z niewierzącą, nie znamy żadnego przypadku, my nie znamy, mamy słabą widocznie próbkę, ale wśród chyba kilkunastu osób nie widzieliśmy ani jednego przypadku, żeby osoba niewierząca się nawróciła. Wiemy, że takie są, ale wśród naszych znajomych tego nie było.
No ale jeśli jest już taka sytuacja, że mamy różne światopoglądy, no to na pewno stoi przed nami trudne wyzwanie uwspólnienia tych najważniejszych spraw w życiu. I króciutkie ćwiczenie, po prostu zakółkujcie swój światopogląd. Czy jesteście zgodni w waszym podejściu do patrzenia na rzeczywistość? Czy patrzycie przez takie same okulary, czy przez różne? Ze światopoglądem ściśle... też jest powiązany system wartości. Bo czasem możemy mieć oddzielne, różne światopoglądy, ale może nam pomóc tak w oswojeniu ich wspólny system wartości. I system wartości to jest to, co pokazuje nam, co jest w naszym życiu naprawdę ważne. Co jest dla nas najważniejsze. Bo możemy nawet mimo oddzielnych różnych światopoglądów na pierwszym miejscu stawiać rodzinę, tak? Albo wygodne życie. I oczywiście i tak będziemy musieli potem ustalić, w jaki sposób te wartości są realizowane w naszym życiu, ale warto się także im przyjrzeć. I dlatego teraz prosimy was, żebyście 3 minutki poświęcili na określenie swojego systemu wartości. Zaznaczcie 5 spraw, które są najważniejsze w waszym życiu. Każde z was oddzielnie i potem sobie je pokażcie. Bardzo tak do serca kiedyś przypadła historia naszych przyjaciół, kiedy on chciał być misjonarzem i oświadczał się swojej ukochanej. I wtedy już właśnie w tym przy zadawaniu pytania o wspólną przyszłość nie zapytał ją, czy pójdziesz ze mną zdobywać świat dla Jezusa. To było bardzo jasne określenie też tego, co jest dla niego w życiu najważniejsze i w którą stronę chce pójść. Ona mogła powiedzieć, nie, ja chcę z tobą zbudować domek z ogródkiem. Więc ten wspólny światopogląd i system wartości jest niezwykle ważny dla naszej przyjaźni i dla możliwości rozwoju też naszego małżeństwa, jak wiecie. No, już mi 3 minutki minęły. Drugim filarem jest coś, z czym chyba wszyscy się doskonale czujemy i z czym się wszyscy zmagamy, znaczy czujemy się doskonale z tematem, bo pewnie jest nam wszystkim doskonale znany. To jest akceptacja odmienności.
Jesteśmy bardzo, bardzo różni. Te różnice przejawiają się na kilku płaszczyznach. Jesteśmy różni jako kobiety i mężczyźni. Jesteśmy innej płci. Zazwyczaj w małżeństwie mamy inne dominujące temperamenty. Też pochodzimy z różnych rodzin, z różnych miejsc. Każdy z nas też ma jakieś naturalne talenty i dary od Boga.
Które mogą być zupełnie różne niż współmałżonka. I myślcie teraz o sobie. My powiemy wam o sobie. Ja jestem kobietą, jestem choleryczną sangwiniczką, jeśli chodzi o temperament. Jestem w związku z tym bardzo emocjonalna, bardzo pobudliwa, bardzo szybko reaguję. Jestem chaotyczna, impulsywna, zmienna. Byłam, jeśli chodzi o moją rodzinę pochodzenia, byłam wychowana w bardzo liberalnym środowisku i takim permisywnym, jeśli chodzi o dyscyplinę przede wszystkim. I mam dar nauczania, natomiast mój mąż jest mężczyzną, jest melancholicznym flegmatykiem, w związku z tym jest chłodny, racjonalny, dokładny, opanowany, uporządkowany, był wychowywany w rodzinie konserwatywnej, ma dar służenia i bardzo wielu praktycznych umiejętności. I kiedy pobieraliśmy się, startowaliśmy z punktu ogromnych różnic, pewnie jak większość z was. I co więcej...
Różnice przyciągają nas do siebie. Dlatego, że są atrakcyjne te cechy, których my nie mamy, a chcielibyśmy mieć. Jeżeli ktoś jest spokojny, wycofany, to dla niego atrakcyjny jest ktoś żywiołowy, radosny, łatwo komunikujący swoje wnętrze, ktoś, kto potrafi nawiązywać znajomości i przyjaźnie.
A dla takiego właśnie ekstrawertycznego typu z kolei pociągający jest ten opanowany, chłodny, wyciszony, skupiony, dokładny, wytrwały. Ten, kogo nie ma. Tak. I słuchajcie, więc podziwiamy to, czego nie mamy. Podziwiamy wdzięk, rozmowność, niezależność, szybkość podejmowania decyzji, albo przeciwnie, głęboką rozwagę, oszczędność, albo swobodę, tak, w gospodarowaniu pieniędzmi. Więc są czymś ciekawym, czymś fascynującym dla nas.
Ale potem, kiedy jesteśmy razem, te inności, te różności zaczynają nas drażnić. Bo wdzięk zaczynamy odbierać jako gwiazdorstwo, rozmowność jako gadatliwość, z kolei oszczędność w wypowiadaniu się jako mrukliwość. Niezależność i szybkość w podejmowaniu decyzji oceniamy jako nieliczenie się z nami i naszym zdaniem. Rozwagę możemy oceniać jako lękliwość i opieszałość.
Racjonalizm jako brak romantyzmu i wyrachowanie.
Oszczędność jako skąpstwo. Swobodę w gospodarowaniu pieniędzmi jako rozrzutność. Każda cecha ma dwie strony. Tak jak kiedyś mówił chyba przedpoprzedni nasz prezydent, że są plusy dodatnie i plusy ujemne.
Najpierw widzimy te plusy dodatnie, a potem nie. I w wielu małżeństwach to zaczyna być problem. I co więcej, nawet jeśli dobrze poznaliśmy się przed zawarciem małżeństwa, to pewnie wszyscy doświadczyliśmy też tego, że w ciągu trwania małżeństwa ujawniło się wiele różnic, których wcześniej nie byliśmy świadomi. Niektóre na przykład ujawniły się w związku ze zmieniającymi się okolicznościami naszego życia. Na przykład myśleliśmy o życiu takim stabilnym, spokojnym, a okazało się, że musimy się przeprowadzać. Nasz syn z synową pobrali się, tak, wzięli kredyt,
zainwestowali w jakiś tam segmencik. I potem okazało się, że jego praca wiąże się z wyjazdami częstymi do tego stopnia, że doszli do wniosku, że lepiej będzie, ponieważ zaczął jeździć do Rosji, że przeprowadzą się do Rosji. Nie planowali mieszkać w Rosji. Mieszkali z dziećmi do Rosji. Mieszkali tam przez rok. Potem się okazało, że dostał ofertę pracy, ale nie tu, gdzie zbudowali dom, tylko w innym mieście. Więc pojechali do innego miasta. I wtedy... Czy planowali to? Nie planowali.
I wtedy jak zareagujemy, tak? Moja synowa wtedy tak pięknie powiedziała, mówi, pojechałam z nim do Rosji, pojadę z nimi do Łodzi. Ale właśnie, nie każdy tak reaguje. Ktoś może powiedzieć, słuchaj, ja sobie tutaj dom zbudowałem, urządziłem i dlaczego ja mam się teraz przenosić, tak? Poza tym też różnice ujawniają się w związku z naszym dojrzewaniem, żeby nie powiedzieć starzeniem. Mamy zupełnie, możemy mieć różne podejście do chorób, które nas dotykają, do procesu przemijania. Wydarzenia, których nie planowaliśmy, utrata dziecka, czy niemożliwość posiadania dzieci, jak wtedy się zachowujemy. I wtedy, w każdym razie, różnice między nami są i będą się ujawniały w przeciągu wspólnych lat, ale to, co zrobimy z tymi różnicami, będzie miało decydujące znaczenie dla naszego związku. I teraz słuchajcie, napiszcie w swoich notatnikach, tutaj macie ćwiczenie.
Na stronie 11.
Na stronie 11.
Zapisz
dwie cechy.
Tylko dwie cechy.
Tylko dwie cechy.
Tylko dwie cechy, które cię obecnie irytują współmałżonka.
I jak obecnie. I tego sobie na razie nie pokazujecie. Znaczy, w ogóle sobie tego możecie nie pokazywać. I jak na nie zazwyczaj. Jak na nie zazwyczaj reagujesz?
Chcemy skorzystać z takiego udogodnienia. Obok zegara jest stoper, więc będziemy, jak nam się uda, włączać stoper. Tak? Więc to jest krótkie ćwiczenie.
My doświadczyliśmy tego w naszej relacji, kiedy właśnie ta dokładność Wieśka, jego precyzja zaczęła mnie doprowadzać do szaleństwa. Kiedy wyjeżdżamy gdzieś, ja najchętniej pakuję się spontanicznie. Tak jak sangwinik, wiecie, wrzucam różne rzeczy, a potem się najwyżej będę martwiła, jak czegoś zapomnę. Wiesiek pakuje się według listy.
Nie dlatego, że mam taką filozofię, tylko dlatego, że kiedy nie zabraliśmy ważnych, podstawowych rzeczy kilka razy, zrozumiałem, że jak nie sprawdzę checklisty, To może być dramat. Dlatego przygotowałem listę na wyjazd. Co dla mojej żony jest bardzo dziwne i nieromantyczne.
No więc właśnie, więc... Tak, są takie cechy, które irytowały nas niesłychanie i zaraz jeszcze będziemy o nich mówić. W każdym razie, słuchajcie, co możemy robić z tymi różnicami? Możemy je próbować zwalczać. I możemy je zwalczać na różne sposoby, bo kiedy różnica się ujawnia, tak, to moją naturalną reakcją, bo każdy z nas podświadomie uważa, że jego reakcje są bardziej prawidłowe, jego oceny są bardziej prawidłowe i bardziej słuszne. Więc naszą naturalną reakcją jest oczywiście korygowanie współmałżonka i możemy to robić na różne sposoby. Możemy gderać, napominać, zmuszać tę osobę, żeby stała się taką jak my, żeby dostosowała się do naszych norm, do naszych standardów, no bo one są właściwsze, tak?
No bo teściowie nie przygotowali właściwie męża czy żony do życia i trzeba trochę podszlifować jeszcze, tak?
Więc tak
nie nauczyli, jak się sprząta, jak się ściele łóżko.
Tak się sprząta, tak się ściele. Tak, dziewczyna jedna powiedziała na jednej z konferencji, które prowadziliśmy, ona mówi, no bo mój mąż, no on nie ściele źle łóżka, ale ja mu pokazałam, jak się to robi dobrze. Słuchajcie, czy nie ma tego w naszych domach? No on nie robi źle, ale ja mu pokażę, jak się to robi prawidłowo. Ona nie parkuje źle, no ale krzywo, to ja jej pokażę, jak się parkuje prosto, prawidłowo, bo to jest prawidłowo, prawda? Więc tak się sprząta, tak się zmywa, tak się ściele łóżko, nawet tak się modli, bo my wiemy, jak się prawidłowo modli, bo nasz współmałżonek na ogół nie modli się prawidłowo. No i do czego to prowadzi?
Rezultaty zwalczania różnic to jest zniszczenie relacji, stworzenie dystansu. Ale też, jeżeli będziemy bardzo wytrwali i będziemy wywierać dużą presję, możemy zniszczyć także tę drugą osobę, która jakoś ugnie się, podda się presji, którą wywieramy, ale stanie się nie sobą.
Słuchajcie, nikt z nas nie lubi być reformowany. No kto z nas lubi być reformowany? Kto z nas lubi, żeby go korygować i przestawiać na inne tory? No nikt z nas tego nie lubię. Ja najbardziej tak wiecie, lubię słuchać kobiety, które czasem narzekają na swoich mężów i widzę takie przesłanie, ma być inny, tylko nie wiem do końca jaki, ale ma być inny. Więc mamy taką tendencję, żeby zwalczać. I to jest taka tendencja, która już tam gdzieś z raju w nas się wzięła, dziewczyny, nie wiem czy wiecie, bo szczególnie my lubimy reformować naszych mężów. To jest taka tendencja z raju. Tam Ewa zaczychała na swego męża. Tam jest bardzo ciekawe słowo w trzecim rozdziale. Ona zaczychała na swojego męża i od tej pory my wszystkie czychamy na swoich mężów, żeby tak trochę ich skorygować. No i czasem może to doprowadzić właśnie do rozpadu naszego związku, a na pewno do śmierci przyjaźni.
Także zachęcamy nas do zmiany paradygmatu, do zmiany podejścia do naszej odmienności, bo prawdziwa przyjaźń zgadza się na to, żeby ta druga strona była inna, żeby była odmienna i na bazie tego, że jesteśmy inni, że jesteśmy różni, możemy zbudować bliskość i intymność w relacji.
Dlatego naszym zadaniem będzie w naszej przyjaźni małżeńskiej, będzie zgodzić się na odmienność naszego współmałżonka i zdecydować się w sposób świadomy żyć z tą odmiennością, uznać ją za lokalny koloryt naszego męża czy żony, naszego przyjaciela, tak? Pamiętając, że to jest to, co nas do niego przyciągnęło. A więc po pierwsze, zaakceptujmy, że zostaliśmy stworzeni jako różne osoby, i dajmy sobie zgodę na manifestowanie tej odmienności.
I król Dawid napisał w psalmie 139 takie słowa. Ty bowiem utworzyłeś moje nerki, ty utkałeś mnie w łonie mej matki. Dziękuję ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie. Godne podziwu są twoje dzieła i dobrze znasz moją duszę.
Więc zobaczcie, nasz współmałżonek, możecie na niego popatrzeć, jest wspaniałym dziełem Boga. Bóg wie, dlaczego go takim uczynił. Bóg miał swój powód. Takim go uczynił. Osadził go w takich realiach, w takiej rodzinie. Więc jeśli pewne postawy, zachowania, cechy mojego współmałżonka nie są grzeszne, tak? Nie są grzeszne, tylko są po prostu odmienne, to mamy je zaakceptować. Jeśli to nie jest, wiecie, kłamstwo, przeklinanie, niszczenie, to jeśli to nie są zachowania grzeszne, tylko po prostu są inne, naszym zadaniem jest je zaakceptować, przyjąć. taki po prostu jesteś. Jedno z nas jest sową, drugie skowronkiem. I ja jestem skowronkiem. Ja zawsze lubiłam wcześniej pójść spać i bardzo wcześnie wstać. Wiesiek lubił długo siedzieć i wstawać później. I ja się złościłam. Dlaczego on nie idzie spać wtedy, kiedy ja? A on się złościł, dlaczego ty nie chcesz ze mną posiedzieć dłużej? No i wiecie, przez ten pierwszy okres były między nami napięcia. Aż musieliśmy dać sobie zgodę, przyzwolenie na to, że funkcjonujemy w trochę innym rytmie. To znaczy nie zawsze chodzimy oddzielnie spać, ale funkcjonujemy w innym rytmie. Więc nawet tak, Wiesiek jest osobą, która dba o dokładność. Dba o dokładność w rozmowie. Dla niego ważne są fakty. Ja bardzo lubię koloryzować, przesadzać. Więc znów, kiedy ja coś komunikowałam, to Wiesiek wchodził i mnie korygował. Więc ja się wściekałam. I teraz znaleźliśmy taki sposób.
Złote rozwiązanie znaleźliśmy.
To było mniej więcej po 15 latach małżeństwa.
Ale zdradzimy wam ten sposób, nie musicie tyle czekać. Mówimy tak, Magda, niech opowiedz, co widziałaś, a ja opowiem, jak było. Ale słuchajcie, to Jerzy Waldorf też opowiadał, kiedy zarzucano mu kłamstwa, to on mówi, ja tak to zapamiętałem.
Ja tak to widziałam. Tak
ja zapamiętałem. Tak to widziałem. Też, to nie jest złośliwe.
Też Wiesiek, kiedy wychodzimy z domu, ja wychodzę bardzo szybko. Znaczy jest hasło, wychodzimy, no więc ja wychodzę. Tak? Natomiast Wiesiek wychodzi. A wychodzi. No więc wiecie,
zanim patrzę, czy zamknięte są krany, zgaszone światło, czy nie jest włączona zmywarka, czy pralka.
Więc zanim
takie
wyszliśmy,
dziwne rzeczy.
Zanim wyszliśmy,
żelazko, czy jest wyłączone.
Zanim wyszliśmy, to już byliśmy pokłóceni. I teraz też mamy takie swoje, wynaleźliśmy sposób na to. Mianowicie ja wychodzę dopiero w momencie, kiedy Wiesiek jest...
Mam sygnał specjalny.
Mówiliśmy się na sygnał specjalny, który brzmi E.
Kiedyś był taki kabaret, Ucz się Jasiu, tam dawno z Kobuszewskim, tam był klient, którego pan majster przywoływał właśnie E. Klient miał wejść.
Tak, więc ponieważ, no właśnie, lubimy razem oglądać różne kabarety, to jest nasz. Dlatego słuchajcie, dajemy sobie zgodę na tą odmienność. Co więcej, postanowiliśmy zamienić określenie irytujesz mnie na fascynujesz mnie. I zachęcamy was do takiego patrzenia. Od dzisiaj jak zobaczycie odmienność, to powiedzcie, nie jak ty mnie irytujesz, tylko wow, to jest fascynujące, jak można w taki sposób z domu wychodzić.
Jak tak można zaparkować samochód? Tak?
To jest fascynujące. Naprawdę, naprawdę fascynuje mnie. I znów w ćwiczeniu na stronie 12 podajcie jeden przykład zaakceptowanej przez ciebie odmienności współmałżonka, którą dalej odbieracie jako odmienność, a jednocześnie dajecie zgodę, żeby wasz współmałżonek tej odmienności pozostał, bo on taki jest. Bo ten typ tak ma. Kiedyś nasz znajomy pojechał z maluchem do zakładu, bo coś w tym maluchu mu stukało.
Więc mechanik obejrzał, przejechał się i powiedział, musi się pan przyzwyczaić, bo ten typ tak ma.
Więc
i to jest, myślę, to jest takie przesłanie, które dotyczy nas w małżeństwie, że my nie możemy zreformować naszego współmałżonka, natomiast możemy zaakceptować, że on taki jest. Ten typ tak ma.
I po prostu będzie tak wychodził z domu. Oczywiście nad pewnymi naszymi naturalnymi odruchami pracujemy, bo uczymy się pracować, kontrolować je, modyfikować. Będziemy sobie o tym troszkę mówić. Ale te zasadnicze nasze tendencje będą cały czas takie, bo taki mamy temperament. Jeśli zostaniemy zmodyfikowani, to zostaniemy jednocześnie zniszczeni. Więc jeśli to nie jest grzeszne zachowanie, niszczące zachowanie, dajmy swobodę bycia tym, kim jesteśmy stworzeni. I fascynujmy się tym. To jest fascynujące. Okej, po drugie.
Wykorzystajmy nasze odmienności, to, że jesteśmy różni, jako potencjalny zasób, jako siłę naszego małżeństwa. Apostoł Piotr pisze takie zdanie. Jako dobrzy szafarze różnorakiej łaski Bożej, służcie sobie nawzajem takim darem, jaki każdy otrzymał. Każdy z nas jest inny, ma inne obdarowanie i kiedy łączymy się w małżeństwo z różnymi kompletami darów, tak naprawdę uzupełniamy swoje słabości i zwiększamy siłę naszego zespołu, niż gdybyśmy funkcjonowali w pojedynkę.
Więc Wiesiek ma to, czego potrzebuje nasze małżeństwo. Ja mam to, czego potrzebuje nasze małżeństwo. Wiesiek jest bardzo dobry w sprawach urzędowych. Przez to, że jest właśnie cierpliwy i wytrwały, nie dość, że czyta te pisma i rozumie, co tam jest napisane, jeszcze ma do tego cierpliwość. Na przykład też jest bardzo dobry w rozmawianiu przez telefon. On rozmawia z ludźmi przez telefon. Ja jestem bardzo dobra w przerywaniu rozmów telefonicznych.
Jakbyście chcieli do nas zadzwonić i porozmawiać, to lepiej do mnie niż do Marii.
Ja jestem cholerycznym sangwinikiem. Jestem nastawiona na szybkie pewne działania, na szybkie rozwiązania. I obie te nasze skłonności naturalne są czymś, czego potrzebuje nasz związek. Bo czasem potrzebujemy właśnie tej cierpliwości i wytrwałości Wieśka. Tego, że on jest w stanie wysłuchiwać różnych wynurzeń, które ja bardzo krótko tak przecinam i ja jestem też lepsza w rozbrajaniu bomb. Też po sprzeczkach. Ja znacznie szybciej dochodzę do siebie po sprzeczkach. Jestem pierwszą osobą, która wyciąga rękę do zgody, bo i to jest siła naszego małżeństwa. Nie czekamy, nie odkładamy, bo jedno z nas szybciej jest w stanie...
Też na poziomie takim bardzo...
Ja byłam przez długi czas na to zła. Dlaczego ja mam zawsze pierwsza wyciągać rękę do zgody? A potem zdałam sobie sprawę, że to jest właśnie coś, co ja wnoszę jako kapitał do naszej relacji. Wiesiek potrzebuje czasu, ale jeśli ja powiem, słuchaj, ja już, okej, pojednajmy się, Wiesiek mówi, ja jeszcze potrzebuję chwilę, ale teraz coraz bardziej też ten swój czas odreagowywania przesuwa, ale o tym za chwileczkę.
Też na takim bardzo praktycznym poziomie ja nie przywiązuję wielkiej wagi do tego, jakie jest zestawienie kolorów, bo jako mężczyzna rozróżniam mniej kolorów w ogóle. Także dla mnie zestawienia wszystkie są dobre, dla Magdy niektóre są dobre, a niektóre są niedopuszczalne w ogóle. Więc pozostawiliśmy ostateczną decyzję w tej sprawie tutaj jej osądowi.
No i znów macie ćwiczenie na stronie 13, zróbcie je, bardzo prosimy, 2 minutki. Podaj przykład odmienności współmałżonka, która stanowi siłę waszego małżeństwa. I podzielcie się odpowiedzią. No i wreszcie wykorzystajmy odmienność jako szansę do kształtowania siebie. Jak żelazo gładzi się żelazem, tak jeden człowiek urabia drugiego. To jest niesamowite, słuchajcie, bo myślę, że każdy z nas ma w sobie takie pragnienie stawania się lepszym człowiekiem. I niektórzy z nas nawet modlą się o to, żeby być lepszym człowiekiem w jakichś dziedzinach. I Bóg jest niesamowity, bo wysłuchuje tych naszych próśb i mówi, okej, tak, ja właśnie czynię cię lepszym człowiekiem, dlatego dałem ci twojego męża albo twoją żonę.
Właśnie. Czy ktoś z was modli się o cierpliwość? Kto się modli o cierpliwość? Niestety się nie. Słuchajcie, myślę, że to błąd. Dlaczego? Bo my chcielibyśmy cierpliwość natychmiast, tak? Natychmiast cierpliwość. A Pan Bóg mówi, dobrze, chcesz cierpliwość? Masz tutaj tą osobę. Masz tę sytuację w pracy. Masz tę sytuację, będziesz ćwiczyć. Niektóre modlitwy trzeba się zastanowić, czy naprawdę chcemy to, co prosimy. Uczniowie Jan i Jakub mówią tam do Pana Jezusa, a on mówi, czy wiecie, o co prosicie? Czy możecie pić ten kielich? Oni mówią, możemy. My tak samo mamy takie podejście. Czasami modlimy się o rzeczy, zachęcam was do rozwagi.
W każdym razie tak, my mamy ochotę, Panie, uczyń mnie cierpliwym natychmiast. Tak? No Pan mówi, nie, to będzie taki proces i tutaj stawiam przy Tobie tę osobę, Twojego współmałżonka i on będzie tym wspaniałym narzędziem do szlifowania Twojego charakteru, bo temperament będzie cały czas taki sam, ale Twój charakter będzie się kształtował w okolicznościach życia i w towarzystwie innych osób, a przede wszystkim tej najbliższej Ci osoby. I to jest niesamowite, jak też widzimy to w naszej relacji. Właśnie tak jak powiedziałam, ja mam tą łatwość wyciągania ręki, proszenia szybkiego, proszenia czy o przebaczenie, czy dochodzenia do zgody po jakiejś gorętszej
sytuacji. Nie zawsze jest winna.
Natomiast Wiesiek dzięki temu, że ze mną jest, nauczył się bardzo skracać ten swój czas oczekiwania. Bo wiecie, na początku naszego małżeństwa to tak było, że ja mówię, wiesz, tak już możemy rozmawiać. Ja jeszcze nie mogę i długo jeszcze nie mógł, natomiast teraz bardzo skrócił. Natomiast ja dzięki Wieśkowi uczę się służenia innym osobom. Nawet jeśli czegoś mi się nie chce zrobić, to wiem, że mój mąż w tym momencie by to zrobił, bo on ma dar służenia. Ja patrząc na niego, biorę z niego przykład i uczę się służyć. Wiesiek jest dokładny i wiele razy mi mówił, jeśli nie zrobisz czegoś od razu dobrze, no to będziesz robiła kilkakrotnie. Ja jako sangwinik po prostu pędzę i pewne rzeczy zostawiam niedokończone. I dzięki Wieśkowi zaczęłam kończyć zadania, których się podejmowałam. Wiesiek, to mów.
Ja nauczyłem się, że nie do wszystkiego trzeba podchodzić tak poważnie, że można się zdobyć na wyrozumiałość wobec ludzi, którzy nie spełniają moich oczekiwań czy standardów.
Bo melancholicy mają, jak wiecie, bardzo wysokie standardy do wszystkiego.
I tak naprawdę są rzeczy czasami ważniejsze niż zadania, które mamy do wykonania, że relacje, które mamy z innymi ludźmi, to jest coś, co tak naprawdę będzie się liczyć w dłuższej mierze bardziej niż jakieś detale.
Więc popatrzmy w ten sposób na odmienność współmałżonka. Takim stworzył cię Bóg. To jest fascynujące. To jest ta twoja odmienność, jest czymś, co wnosisz jako kapitał do naszej relacji, do naszego związku. To jest coś, czego potrzebuje nasz związek, nasze małżeństwo. I to jest coś, czego potrzebuję ja, żeby stawać się lepszym człowiekiem. Spróbujmy w ten sposób na to popatrzeć. No i znów ćwiczenie na stronie 13, na stronie 14 tym razem.
Podaj przykład odmienności współmałżonka, która stała się dla ciebie okazją do kształtowania charakteru.
Może nigdy do tej pory niektórzy z nas się nad tym nie zastanawiali, ale w jaki sposób ja się zmieniłam, czy zmieniłem na plus, dzięki temu, że ty jesteś przy mnie. Pamiętajmy, że prawdziwa przyjaźń w odmienności widzi szansę, a nie zagrożenie. Cieszy się odmiennością, daje zgodę na tę odmienność. I też powoduje, że nasze życie jest bardziej ekscytujące, nienudne.
To, że jesteś inna, to nie znaczy, że jesteś lepszy czy gorszy. Jesteśmy inni i to jest kolory.
I ostatni filar przed przerwą to jest szacunek. Szacunek to traktowanie kogoś w sposób wyjątkowy, wyjątkowo uprzejmy. To okazywanie komuś czci. Czy można być przyjacielem kogoś, kogo się nie szanuje, albo kto nie szanuje nas? Właściwie to jest niemożliwe. W przyjaźni szacunek jest niezbędny, a w przyjaźni małżeńskiej szczególnie.
Szacunek do osób obcych często wypływa stąd, że ich nie znamy albo jesteśmy od nich zależni. Zwłaszcza jeśli mamy jakieś stanowisko, to widzimy, że ludzie przesadzają trochę z tym szacunkiem, bo po prostu boją się funkcji, którą w jakiś sposób sprawujemy. Ale Bogu chodzi o to, żebyśmy szanowali się niezależnie od tego, w jakiej jesteśmy pozycji. I szacunek jest szczególnie ważny dla mężczyzn.
I nie wiem, panie, czy zdajecie sobie sprawę, ale nasi mężowie wolą usłyszeć szanuję cię i podziwiam niż kocham. A już na pewno bardziej niż kocham cię, misiu. Dla nich to te słowa szanuję cię albo podziwiam cię, jesteś niesamowity, to są słowa, które dodają skrzydeł. Znacznie bardziej niż kocham cię. Ale my kobiety też potrzebujemy szacunku. My potrzebujemy... Popatrzmy na to, co
jeszcze słowo mamy, co mówi Słowo Boże. W miłości braterskiej, czyli filii, nawzajem bądźcie sobie życzliwi. W okazywaniu czci jedni drugich wyprzedzajcie, mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian. Czy w liście do Efezjan apostoł Paweł na koniec tego fragmentu o relacjach małżeńskich mówi, a żona niechaj ze czcią się odnosi, czyli z szacunkiem, do swojego męża. Apostoł Piotr pisze z kolei przesłanie do mężów. Daszcie żony czcią, jako te, które razem z wami są dziedzicami łaski, aby nie stawiać przeszkód waszym modlitwom. Jest tu ciekawe uwarunkowanie. Jeśli my, mężowie, nie szanujemy naszych żon, nasze modlitwy do Boga nie będą docierały. Będą przeszkodą. Będą przeszkody, które będą sprawiały, że Bóg nie będzie słyszał naszych modlitw.
Wysłuchiwa. Więc słuchajcie, szanujmy się nawzajem, w małżeństwie szczególnie. I jakie mogą być wyrazy szacunku? To jest tylko kilka myśli na ten temat, kilka propozycji, kilka przykładów. Zwroty grzecznościowe.
Zwroty grzecznościowe. Czego uczymy naszych dzieci z pierwszą taką usilnością? Uczymy takich trzech tajemniczych słów. Proszę, dziękuję, przepraszam. Tak? To są takie zwroty, których uczymy, staramy się, żeby nasze dzieci je pojęły i przyswoiły i stosowały. Nasi znajomi opowiadali nam, jak ich syn, jadąc z nimi w samochodzie, mówi, że czegoś bardzo potrzebuje. Więc ten nasz przyjaciel mówi do niego, a jakie magiczne słowo trzeba użyć? A ten synek do niego mówi, natychmiast.
W każdym razie, słuchajcie, te słowa, które używamy względem obcych ludzi, niech dźwięczą w naszych relacjach. Grzeczne gesty, przepuszczanie przez drzwi, ustępowanie miejsca, tak, podanie palta, coś bardzo takiego banalnego, ale jak wiele osób tego nie robi. Dziewczyny, kto z waszych mężów otwiera wam drzwi do samochodu? No nie za wiele, nie za wiele. Bo to wiecie, bo w małżeństwie tak, gdyby szła z nami obca osoba, to podejrzewam, że każdy pan by podskoczył i otworzył drzwi. Ale skoro idzie żona, no to przecież umie te drzwi otworzyć, nie? I muszę wam powiedzieć, że w naszym małżeństwie nastąpił rewolucyjny przewrót od momentu, kiedy zastanawialiśmy się właśnie nad wyrazami szacunku i mąż mi teraz zawsze otwiera drzwi i czuję się bardzo, bardzo szanowana. Od zewnątrz.
Od zewnątrz. Nie chodzi tylko o odblokowanie pilotem.
Wiecie co, tak uderz w stół, to się nożyce odezwa. Sumienie wam, już drapie was, co? Dziewczyny, od dzisiaj mamy drzwi otwierane, wszystkie. Poczekanie z rozpoczęciem jedzenia, aż druga osoba będzie gotowa, bo zwykle żona podaje, nakłada i zanim usiądzie, to mąż już kończy jeść. Tak? Sprzątanie po sobie, a nie czekanie, że zrobi to za mnie ten on czy ona. Ja na przykład wszędzie kubki rozstawiam po mieszkaniu. Poproszenie o zgodę, gdy chcemy użyć jego albo jej własności. I znów dziewczyny, pamiętajmy, jego maszynka do golenia jest jego.
Nie służy do golenia wszystkiego innego.
Bo też tak uważam, skoro to jest mój mąż czy moja żona, to ja mogę wziąć, bo to jest jego, tak? Więc pytanie o zgodę, zanim zrobimy coś, co może zakłócić spokój czy komfort. Czy mogę otworzyć okno? Czy mogę przełączyć program telewizyjny? No bo znów, przy obcej osobie byśmy to zrobili. A ponieważ to jest mąż czy żona, to podchodzę, przełączam, czy otwieram okno, zamykam.
Uwzględnianie gustów, pragnień czy preferencji. Co byśmy chcieli jeść na obiad, gdzie byśmy chcieli pójść, jaki film obejrzeć.
Zapytanie, czego ty byś chciał, tak? Dbanie o szacunek dla tej drugiej osoby u dzieci. Kiedy nawzajem stawanie za sobą w obliczu dzieci. Masz szanować swojego ojca, masz szanować swoją matkę. Słuchanie bez przerywania. Punktualność lub uprzedzenie o spóźnieniu. To są wyrazy szacunku, słuchajcie.
Punktualność, a jeśli jest niemożliwe, to uprzedzenie o spóźnieniu. Telefon w tej chwili praktycznie nic nie kosztuje, prawda? Znaczy zadzwonienie.
Poszanowanie dla jego czy jej pracy. Kiedy żona posprząta, panowie, nie wchodźcie w buciorach. Dziewczyny, kiedy wasi mężowie zrobią coś, uszanujmy ich pracę, pochwalmy, podziękujmy. Zauważanie, docenienie tego, co robi w drobnych rzeczach. Dziękuję, że posłałeś łóżko. Dziękuję, że nakryłaś do stołu tak ładnie. No i powstrzymywanie się od krytykowania, nie opowiadanie o przywarach, pomyłkach, porażkach, ale podkreślania tego, co dobre.
Czyli ogólnie życzliwość.
Ogólnie życzliwość. Traktuj go, traktuj ją i to jest straszne. Tak jakby był obcą osobą. Ale to jest dla przyjaźni ważne. I wasze ćwiczenie, ostatnie 2 minuty. Napiszcie sobie tylko to jedno słowo. Na stronie 16. Chciałbym, chciałabyś, żeby. Jedna rzecz. W jaki sposób możesz lepiej okazać mi szacunek? Co chciałabym, żebyś zrobiła? I o godzinie 11 przerwa.